Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, jest wtorek, tak, wtorek 28 października, powoli ten październik dobiega końca. Witamy i zapraszamy do spędzenia z nami najbliższej godziny. Mariusz Tałajkowski program zrealizuje, Karolina Stefaniak jest wydawczynią audycji, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. Dzisiaj w programie nie zabraknie tematów, nie zabraknie także komentarzy od słuchaczy i zaczniemy właśnie komentarzem dotyczącym tworzenia korków tam, gdzie mogłoby ich nie być.
Witam, ja dzwonię ze Szczecina w sprawie ulicy Matejki. Jak wiadomo, mamy remont torowiska na ulicy Matejki. Jadąc od strony Gątyny w kierunku placu Rodła, mamy trzy pasy. Jeden do skrętu w prawo, jeden do jazdy na wprost i jeden do skrętu w lewo. Niestety, wiecznie nagminnie kierowcy jadą lewym pasem do skrętu w lewo, po czym na samym środeczku skrzyżowania pchają się na środkowy pas, robią korki, korki, mało powiedziane korki. Czy tam naprawdę nie można czegoś z tym zrobić? Widać, że jest to pas tylko do skrętu w lewo, ale po co? Każdy się śpieszy, więc każdy próbuje jak najszybciej dojechać, robiąc korki. Pozdrawiam.
To nie korki, to są po prostu korczyska. Pozdrawiamy, dziękujemy, no i prosimy się stosować. A dzisiaj w audycji porozmawiamy o przepełnionych pociągach relacji Kołobrzeg-Szczecin. No i także o tym, że rozkłady jazdy właśnie Polregio nie odpowiadają wszystkim pasażerom. Niektórzy wręcz twierdzą, że nie są robione pod pasażerów, tylko dla wygody kolejarzy. Czy tak jest w istocie? Rozmowa na ten temat około 12.30. Naszym gościem będzie naczelnik do spraw handlowych Polregio Szczecin Norbert Wełyczko. Zapytamy pana naczelnika, czy są możliwe korekty tak, żeby bardziej odpowiadały zapotrzebowaniu pasażerów. Zajrzymy także na cmentarz centralny, bo tam przed wszystkich świętych i w dniach następnych rozkład jazdy, a raczej wjazdy można powiedzieć, czy rozkład wjazdu na cmentarz. Kiedy można wjechać, kiedy nie można wjechać i wrócimy do sprawy naszej niepełnosprawnej słuchaczki, która narzekała, że aby wjechać za darmo autem na cmentarz, musi pójść do biura nekropolii. A słuchaczka pyta, czy nie można formalności załatwiać przy szlabanie wjazdowym, bo osobom niepełnosprawnym trudno się jest oczywiście poruszać. No i na te pytania odpowie przedstawicielka Urzędu Miasta. A to będzie około 12.20, a nieco wcześniej o mokrych liściach leżących na chodnikach. Przypomnimy wszystkim właścicielom posesji przylegających do nich chodników, że należy te liście sprzątać. To będzie takie przypomnienie, a na zakończenie audycji około godziny 12.45 porozmawiamy o tym, że już są ci, którzy zostali wyłonieni w przetargu na budowę zachodniej obwodnicy Szczecina. Ona powstanie do 2033 roku. Wartość tych wszystkich prac 8 300 milionów złotych, między innymi tunel pod Odrą. To rzeczywiście ogromne przedsięwzięcie. No i na temat znaczenia tego przedsięwzięcia, harmonogramu prac będziemy rozmawiać z Mateuszem Grzeszczukiem z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. A za chwilę już pierwszy gość, ale jeszcze najpierw garść komentarzy od naszych słuchaczy. Tu bezpieczeństwo na S6 chyba.
Tomek, stały słuchacz z S6, kierunek na Nowoga. Jest taka sytuacja bardzo niebezpieczna tutaj, ponieważ zjazd na Osinę, Czerwienicę, węzeł drogowy, stoi nad drogą tablica świetlna, która błyska. I teraz tak, szybko się robi ciemno, jest światło znośne i w pewnym momencie włącza się na pełną moc, co bardzo oślepia kierowców. Już widzieliśmy przed sobą, jak jeden kierowca szarpnął kierownicą, bo się wystraszył. Także dla przemyślenia, dla zarządcy drogi. Bezpiecznej jazdy życzę. Pozdrawiam.
Tyle pan Tomek, również pana Tomka pozdrawiamy i wracamy do sprawy dotyczącej interwencji, zdaniem naszego słuchacza zbyt późnej. W czwartek ubiegły w Podjuchach pan upadł i uderzył głową o twardą nawierzchnię. No i słuchacz informował nas o tym, że karetka z Gryfina do Podjuch dojeżdżała pół godziny i nie przyjechała na sygnale. Mówił, że wokół głowy tego pana była krew, no i było nerwowe oczekiwanie na przyjazd karetki. W tej sprawie dostaliśmy odpowiedź rzeczniczki prasowej pogotowia. Przypomnę, pani rzecznik napisała, że po dokonaniu niezbędnych medycznych czynności ratunkowych pacjent został przewieziony do szpitala w Gryfinie, na terenie którego znalazł się o 16:10. W karcie zlecenia wyjazdu nie ma żadnych adnotacji o ponagleniu przybycia zespołu ratownictwa medycznego. Rzeczniczka podkreśla także, że nie było kałuży krwi. Medyczni ratownicy zastali poszkodowanego pod opieką bliskiej osoby. Poszkodowany miał pod głową kurtkę. My teraz czekamy na wyjaśnienia z telefonu 112 od tamtych dyspozytorów. Dlaczego ta karetka nie jechała na sygnale? Bo po uderzeniu w głowę, silnym uderzeniu w głowę, powinniśmy jak najszybciej być przewiezieni do szpitala. Powinno się nam zrobić kompleksowe badania, żeby sprawdzić, czy nie ma jakiegoś krwiaka pod czaszką, który uciska na mózg, co może prowadzić do trwałych uszkodzeń, a nawet śmierci.
Kochany Radio Szczecin, Boguś Spacywalko, jak to mówią były ratownik, czas reakcji. Proszę, opublikujcie mnie. Strasznie jestem zbulwersowany wypowiedzią pani rzecznik lub tej pani dyspozytor z Gryfina. I teraz proszę panią, upadek i uderzenie w głowę, do czego może doprowadzić? Może mi pani odpowie, bo ja wiem na pewno, że upadek, uderzenie o beton, kawę lub coś może to być bardzo poważne konsekwencje. Wstrząsienie mózgu, złamanie czaszki, kwiatki śródczaszkowe. Te objawy zazwyczaj obejmują ból głowy, zawroty. Człowiek ma utratę chwilową przytomności całkowitą lub nie ma utraty przytomności. Są zaburzenia mowy, widzenia, pamięci. Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób ratownicy ocenili, że nie ma złamania czaszki, kwiatka śródczaszkowego, wstrząsienia mózgu lub innych poważnych konsekwencji, które nawet po późniejszym czasie się uwidoczniają u poszkodowanego. Natychmiastowa pomoc powinna być medyczna i na tak zwanych pompach powinni przyjechać. A na pewno zna pani opóźniony wstrząs mózgu lub coś w tym rodzaju, tak? Nie chcę już więcej nic mówić, bo może jestem nieprofesjonalny, ale kiedyś dotykałem helikoptera LPR-u i długo z nim latałem. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Tak jak powiedziałem, czekamy na informacje od dyspozytorów 112, jak to zgłoszenie było przyjmowane i dlaczego karetka nie jechała na sygnałach świetlnych i dźwiękowych do tego pana. A teraz Enea, bo jutro mamy rozmawiać na temat naszej słuchaczki, która już na szczęście ma prąd. 79-latka nie miała prądu od 1 września i jej syn zabiegał długo i nieskutecznie o ten prąd. Wreszcie prąd jest, ale wyjaśnienia naszym słuchaczom i naszemu słuchaczowi i tej słuchaczce 79-letniej, którą gorąco pozdrawiamy, również się należą, ale okazuje się, że problemów z Eneą nie brakuje.
Na Mazurskiej 1 była dobudówka 5. piętra i był licznik budowlany. Przyjechał pan, zdjął licznik, dziękuję. Okazało się, że zdjął licznik, ale od windy. No to myśleliśmy, że przywiozą, założą i tego. Nie, od czwartku nie ma, winda stoi. Dlaczego? Bo to poszło do weryfikacji, do Poznania. I te wszystkie rzeczy są załatwiane w Poznaniu. Jak będziecie w środę mieli tutaj tego gościa, zapytajcie się, proszę państwa, dlaczego Szczecin nie może tego załatwiać, tylko to musi wszystko iść do Poznania. Ludzie starsi siedzą w domu, nie mogą wyjść tego, bo ktoś pomylił liczniki i nie mogą założyć, bo Poznań musi to weryfikować. Ludzie kochani, w jakich czasach my żyjemy? Miłego dnia, do widzenia.
Dobra, stała słuchaczka Renata. Więcej osób ma problemu z Eneą. Jakiś czas temu wysłałam informację, żeby maile mi przychodziły, opłaty, faktury za zużytą energię. O prawie pół roku jestem wyłączona, że mam problemy i z internetem i nie tylko, i chorobowe przede wszystkim. Dzwoniłam i prosząc o to, żeby mi z powrotem przywrócić rachunki wysyłane. I bardzo mi na tym zależy. I niestety bez skutku. Może państwu się uda, jak niejedną sprawę rozwiązaliście to i tutaj to. Niby błaha, jednak nie jest błaha sprawa, więc bardzo bym prosiła. Dziękuję i miłego tygodnia życzę państwu i sobie też oczywiście. Do widzenia.
Obojgu słuchaczom wszystkiego dobrego, miłego tygodnia również życzymy i jutro rozmowa z Eneą na wskazane przez słuchaczy tematy. I zanim przedstawię naszego pierwszego gościa, a temat będzie gorący, przypomnę, doszło do ataku na klientów banku Santander przez tak zwany skimming, czyli przestępcy sczytali dane z kart płatniczych i wypłacili pieniądze z bankomatów. Policja przyjęła blisko 200 zgłoszeń. Już za chwilę o tym będziemy rozmawiali, ale wcześniej jeszcze przenieśmy się do podjuch, bo tam kwestia bezpieczeństwa pieszych.
Dzień dobry, nazywam się Waldemar Dziejewski. Jestem stałym słuchaczem naszego radia. Panie redaktorze, mam taką prośbę. W podjuchach na ulicy Medalowej wybudowali Biedronkę, a nie zrobili bazu przejścia dla biedzych. I my musimy na dziko przychodzić, bo nie ma w pobliżu, jest daleko do przejść jednego i drugiego. A tutaj my mamy blisko, naprzeciwko domy mieszkane i musimy w koło chodzić, a chodzimy na przełaj. Ale to jest do czasu, póki się coś nie wydarzy. Dziękuję. Miłego dnia.
Miłego. Piękna Biedronka w podjuchach, no ale brak blisko przejść dla pieszych. Zapytamy, kogo trzeba, czy będą zmiany, czy udałoby się zlokalizować te przejścia dla pieszych rzeczywiście bliżej tego dyskontu. To jest czas reakcji i teraz już witam naszego gościa, a tym gościem jest pan dr Paweł Rajba z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Mieliśmy wczoraj informację o poważnym ataku na pieniądze klientów banku Santander. Podobno te pieniądze udało się złodziejom uzyskać dzięki temu, że zastosowali tak zwany skimming w tej sprawie, w sprawie właśnie bezpieczeństwa naszych finansów i bezpieczeństwa wypłat z bankomatu, zadzwonił słuchacz.
Dzień dobry. Temat wiadomy, co z bankomatami, jak są zabezpieczane, czy w siedzibie banków bankomaty są bezpieczne, czy te sieci, jak no właśnie ta dostarczająca bankomatów, ale bez banków, współpracująca z bankami też jest bezpieczna. Kłaniam się, do widzenia.
Dziękujemy, kłaniamy się. No i pan dr Paweł Rajba, czy bankomaty to jest bezpieczna droga wypłacania pieniędzy?
Szanowni państwo, panie redaktorze, co do zasady, bankomaty są bezpiecznym sposobem wypłacania pieniędzy. Tutaj jakby o to bezpieczeństwo banki dbają od już wielu lat i to się nie zmieniło. To, co jakby oczywiście sprawia, że takie sytuacje mają miejsce, no to to, że złodzieje też próbują te pieniądze od nas ukraść i mają różne techniki na to, żeby to się udało. Ostatnie wydarzenia wyglądają na zorganizowaną akcję jakiejś większej grupy, dlatego stało się to bardziej medialne, ponieważ skala tego była nieco większa niż zwykle możemy o tym usłyszeć. Co do techniki, która została zastosowana, faktycznie wygląda na to, że prawdopodobnie był to skimming, natomiast tutaj banki wraz z policją prowadzą dochodzenie w tej sprawie, więc ja nie wiem, czy już w tej chwili są pewne jednoznaczne konkluzje, natomiast faktycznie prawdopodobnie był to skimming.
Słyszymy takie porady, kiedy przychodzimy do bankomatu, żebyśmy zwrócili uwagę, czy wygląda on tak jak zawsze, czy nie ma właśnie jakichś zgrubień w tym miejscu, gdzie wkładamy kartę, czy nie ma jakichś małych kamerek podpiętych, ale problem polega na tym, że my nie jesteśmy specami od elektroniki, a z tego co wiem, to te wszystkie dodatkowe urządzenia, które złodzieje montują, są coraz nowocześniejsze, coraz bardziej udają faktyczną, że tak powiem, linię i rzeźbę, płaszczyznę bankomatu i można się nie połapać.
Zgadza się. Tutaj oczywiście te porady bardzo często możemy znaleźć w różnych miejscach, że zwracajmy uwagę, czy jest dodatkowy panel, czy są nakładki, prawda, czy są jakieś dodatki, czy nam kolory nie pasują, czy gdzieś kamera nie jest przymocowana. Natomiast faktycznie problem jest taki, że jeżeli na co dzień wypłacamy pieniądze, to po pierwsze nie wiemy, jaka jest referencyjny wygląd bankomatu, prawda, więc trudno nam ocenić, porównać. Wiadomo, że jeżeli coś jest przyklejone, uda nam się to lekko naderwać, to wiemy, że coś jest nie tak. Natomiast ja bym miał tutaj inną sugestię, w jaki sposób te pieniądze wypłacać, żeby zwiększyć nasze bezpieczeństwo. W tej chwili większość bankomatów oferuje możliwość wypłacania pieniędzy zbliżeniowo lub przez blika. Czyli takie bezdotykowe wypłacanie sprawia, że my nigdzie tej karty nie wkładamy i w tym momencie ten skimming już przestaje działać. Oczywiście są inne rodzaje ataków, tutaj to nie jest tak, że wszystko jest w 100% bezpieczne, natomiast te takie podstawowe ataki już nie działają. i dają nam dużo większą szansę na to, że złodziejom się po prostu nie powiedzie, nie uda się. Inna rzecz, którą warto rozważyć, to włączyć sobie powiadomienia. Większość banków oferuje w tej chwili już możliwość powiadomienia w aplikacji, SMS, że jakaś transakcja miała miejsce. Co nam to daje? Daje nam to, że transakcja, wypłata doszła do skutku i ktoś nas zaatakował, w związku z czym mamy szybki czas na to, mamy krótki czas na to, żeby zareagować, możemy szybko zareagować i dzięki temu przeciwdziałać przeciwko dalszej utracie naszych środków, ale też być może nawet złapać przestępcę. Także i kolejna rzecz jeszcze, którą warto zrobić, to ustawić limity na wypłaty właśnie dzienne na przykład, no bo wtedy, jeżeli nawet ktoś nas zaatakuje i ukradnie na te pieniądze, no to nie szczyści nam konta na przykład do zera, tylko te straty będą mniejsze.
I to jest słuszna uwaga o tych limitach, bo często zapominamy o tym, że ustawiliśmy duży limit, bo mieliśmy jakąś większą wypłatę, jakiś większy zakup. No i warto potem wrócić do niskiego limitu dziennego. Przecież ten limit w każdej chwili możemy w aplikacji mobilnej zmienić, a warto się zabezpieczyć. Bardzo panu dziękuję za tę garść ważnych porad. Pan dr Paweł Rajba z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę.
Dziękujemy. A teraz diametralna zmiana tematu. Patrzymy pod nogi. Często rozmawiamy o nieodśnieżonych chodnikach, kiedy ten śnieg coraz rzadszy w Szczecinie pada, ale teraz jest inny problem.
Mirosław Szczecin. Mam taką prośbę, żebyście może zainterweniowali, jakieś służby mobilizowali, bo na tym łączniku między obwodnicą Warzymic i Przesławia, na tym łączniku do Kurowa, są dwie budowy i jakoś nie dbają o tą drogę, a wyjeżdżają tam ciężarowe samochody, a teraz jest okres, można powiedzieć, jesienny, błotny. Pełne kolejny na tym asfalcie zostawiają błota. Może by to sądali, bo tam może dojść czasem do tragedii jakiejś, jak ktoś w pościg spadnie na tym błocie. Dziękuję, pozdrawiam.
No właśnie, błoto to jedno i polecamy to miejsce uwadze Straży Gminnej i także Straży Miejskiej, zależnie od tego, czy to jest jeszcze Szczecin, czy już nie Szczecin. W każdym razie przypominamy, że wszelcy fachowcy prowadzący budowy muszą zadbać o to, żeby błoto nie zostało wywożone na jezdnię, żeby nie wyjeżdżało z budowy na kołach pojazdów. Ale teraz będziemy rozmawiać o drugim zagrożeniu i drugim niebezpieczeństwie, mianowicie liście. Pada deszcz, mokre, śliskie liście i wypadek może być gotowy. Przy naszym telefonie pani Joanna Wojtak ze Straży Miejskiej w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom.
Czy na właścicielach nieruchomości, do których przylega chodnik, spoczywa obowiązek odgarniania, sprzątania liści, a nie tylko śniegu?
Jest to obowiązek ustawowy wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości na terenie gmin. Dopełnieniem jest nasze prawo miejscowe, prawo lokalne, regulamin utrzymania czystości na terenie gminy miasto Szczecin i tam są obowiązki innymi właścicieli i zarządców nieruchomości. I w kwestii czystości chodników oczywiście również jest zapis. Jest to główna odpowiedzialność właśnie spoczywa na właścicielach lub zarządcach nieruchomości, sprzątanie chodnika, który przylega bezpośrednio do granicy posesji. Nie bez kozery mówi, który przylega bezpośrednio do granicy posesji w kwestii odpowiedzialności właściciela lub zarządcy. Bowiem jeśli między nieruchomością a chodnikiem znajduje się pas zieleni, to już ten obowiązek spoczywa na gminie. To uprzątnięcie, oczyszczenie chodnika, w naszym przypadku Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. I teraz jest jesień, faktycznie zaczynamy się borykać z dosyć trudnym problemem. Spadające liście, jeszcze opady deszczu powodują, że te ciągi komunikacyjne, chodniki stwarzają zagrożenie. Mogą grozić nieoczyszczone upadkami, poślizgnięciami, innymi kolizjami, a co w konsekwencji może prowadzić do wszczęcia postępowań roszczeniowych na drodze cywilnej, jeśli osoba poszkodowana dozna uszczerbku na zdrowiu. Zatem jeszcze raz przypominam, że jest to obowiązek jesienny, w tej chwili liście, ale generalnie całoroczny, ponieważ w przepisach jest wyraźnie wskazanie, że do obowiązku właściciela zarządcy nieruchomości należy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń. I te zanieczyszczenie to jest wszystko to, co właśnie powoduje, że ten chodnik nie jest drożny, że jest zanieczyszczony i trzeba go uprzątnąć, oczyścić. My już w tej chwili rozpoczęliśmy informowanie, przypominanie zarządcom o tym, co się dzieje na ich terenie, żeby nie umknęło im, żeby te obowiązki wypełniali w sposób należyty i podobne, bo zaraz będzie pytanie, czy to tylko właściciele i prywatni zarządcy, również takie informacje, jeśli obserwujemy, że są to tereny miejskie, chodniki miejskie, wysyłamy do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.
Prosimy o tym pamiętać. Dziękujemy za te informacje. Pani Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam i do usłyszenia.
A teraz przy naszym telefonie pani Paulina Łądka, Urząd Miasta Szczecin z kolei. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
I wracamy do telefonu od naszej słuchaczki sprzed kilku dni.
Dzień dobry. Słuchaczka z tej strony. 1 listopada się zbliża. Cmentarz centralny w Szczecinie. Proszę poruszyć ten temat. Kiedy to się zmieni? Jestem osobą niepełnosprawną. Żebym mogła wjechać ze zniżką, znaczną zniżką, na cmentarz centralny, muszę zaparkować przy braku miejsc w tak gorącym okresie na parkingu przed cmentarzem, wyjąć swoją kartę osoby niepełnosprawnej, pójść do urzędu, pokazać tą kartę, wykupić wjazdówkę, powrotem wsiąść do auta i dopiero wjechać na teren cmentarza. Zaproponowałam, że podam wszystkie dane, jakie tylko są na mojej niebieskiej karcie, żeby osoba trzecia mogła mi wykupić kartę, żebym mogła wjechać bezpośrednio, wjeżdżając na teren cmentarza, nie parkować, nie musieć iść. Zaproponowałam nawet, że jeżeli cokolwiek nie będzie się zgadzało, to przecież panowie na wjeździe nie wpuszczą. Nie pozwolono mi na to. Proszę to poruszyć. Może to się w końcu zmieni. Dziękuję.
No to poruszamy. Pani Paulino, czy będą zmiany? Czy udałoby się tak oto zrobić te formalności, przeprowadzić przy wjeździe, żeby panowie, którzy wpuszczają, wypuszczają z cmentarza, mogli tych wszystkich formalności dokonać, aby osoba niepełnosprawna mogła za darmo wjechać na cmentarz?
No niestety, jeśli chodzi tutaj już o bezpośrednio moment wjazdu i rzeczywiście panów z ochrony, którzy kontrolują te wjazdówki, no nie ma takiej możliwości. Te dokumenty sprawdza osoba wystawiająca bilety wjazdu. No szczególnie w okresie właśnie przedświątecznym, który pani przywołała, w tej chwili mamy bardzo duży ruch na cmentarzu, więc jakiekolwiek takie opóźnienia, kontrole dodatkowe, sprawdzanie dokumentów, no to już opóźnia wszystko i tam rzeczywiście się korkuje. Natomiast no tutaj chciałam zdementować, bo nie wiem dokładnie, co pani miała na myśli, mówiąc o przekazaniu swoich danych ze swojej karty. Natomiast jak najbardziej istnieje możliwość wykupienia przepustki ze zniżką dla osób niepełnosprawnych przez osoby trzecie, przez kogoś z rodziny czy inną osobę zaufaną. Natomiast konieczne jest okazanie podczas tego zakupu karty, tak zwanej niebieskiej karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej i dowodu. Więc jak najbardziej pani słuchaczka nie musi się osobiście stawiać w biurze. Może udostępnić te dokumenty jakiejś swojej zaufanej osobie i ta osoba czy w dniu planowanej wizyty, ale też nawet dużo wcześniej, bo te bilety wjazdowe są ważne do miesiąca, może taką wjazdówkę w jej imieniu wykupić, przekazać jej i wtedy pani może wjechać na teren cmentarza już bez konieczności wysiadania czy odwiedzania biura. Natomiast przy okazji warto też przypomnieć, bo to też jest częsty problem już właśnie na etapie samej bramy wjazdowej, tak jak o tym było wspomniane. I bardzo ważne jest to, że osoby, które, jeśli posługujemy się taką kartą, taką zniżkową wjazdówką przeznaczoną dla osoby niepełnosprawnej bądź dla osoby starszej, bo również tutaj osobom po 75 roku życia przysługują zniżkowe wjazdy, to okazując taką kartę, ta osoba, taką wjazdówkę zniżkową, ta osoba, na którą jest ona wystawiona, musi przebywać w pojeździe. Nawet jeśli nie jest kierowcą, no to musi w nim być. bo niestety bardzo często zdarza się tak, że ktoś posługuje się na przykład karnetem zniżkowym wystawionym na swojego krewnego, na babcię na przykład, a tej, i próbuje na ten karnet wjechać na cmentarz, kiedy tej osoby nie ma po prostu w samochodzie.
Jako że jesteśmy przed Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznych, to za chwilę przypomnimy, w jakich godzinach można wjeżdżać samochodem na cmentarz, czy pierwszego, czy drugiego, czy trzeciego wreszcie będzie można wjechać na cmentarz. O tym już za chwilę. W jakich godzinach można wjeżdżać na cmentarz i do kiedy można wjeżdżać przed sobotą, przed Wszystkich Świętych?
Tak naprawdę to już ostatni moment, żeby wjechać samochodem na teren cmentarza. Oczywiście te ograniczenia są związane z bardzo dużym ruchem, przede wszystkim pieszych na cmentarzu i koniecznością zapewnienia wszystkim odwiedzającym bezpieczeństwa. Więc samochodem możemy wjechać jeszcze dzisiaj do godziny 19 i jutro jest ostatni dzień wjazdów samochodami w godzinach od 7 do 19. Środa to jest ostatni dzień. W czwartek i w piątek wjeżdżać mogą jedynie kondukty pogrzebowe i to również w ograniczonej liczbie pojazdów. Natomiast sobota, 1 listopada i niedziela to są już dni z całkowitym zakazem wjazdu samochodów na teren cmentarza.
A 3 listopada w poniedziałek będzie można wjechać?
Jak najbardziej, wtedy już wchodzimy w tak zwany okres zimowy. Też warto o tym pamiętać. Cmentarz jest czynny, będzie czynny do godziny 18, krócej, więc również normalnie jak w dni powszednie od poniedziałku można wjeżdżać na cmentarz.
No i jeszcze powiem słuchaczom, że jesteśmy umówieni na 2 kolejne tematy. Jeden z tych tematów dotyczy uschniętych drzew. To są topole, które rosną w pobliżu mostu Cłowego. Państwo czekacie na zgodę na wycinkę. To Urząd Marszałkowski proceduje, prawda? Te zgody.
Tak, jak najbardziej. Tutaj procedura jest w toku. My złożyliśmy jako miasto wniosek o wycinkę, o zezwolenie na wycinkę tych drzew. To są rzeczywiście drzewa martwe. Natomiast no tutaj też oględziny inspektorów odbyły się na miejscu. Te drzewa, nie, pomimo tego, że są martwe, tam nie ma jakby bezpośredniego zagrożenia, więc ta procedura toczy się takim normalnym trybem. Złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, który w tej sytuacji jest tym organem wydającym decyzję, pozwolenie na wycinkę. I jak tylko otrzymamy taką decyzję, to te drzewa zostaną usunięte.
A my ze swojej strony zadzwonimy do Urzędu Marszałkowskiego, no i miejmy nadzieję, że te procedury, co prawda o czasie, ale być może uda się przyspieszyć. I jeszcze jedna kwestia, ona jest w trakcie procedowania i sprawdzania, bo słuchaczka zadzwoniła, że nie może dowieźć materiałów budowlanych, to na Prawobrzeżu, do swojego domu, dlatego że kierowcy ciężarówek odmawiają wjazdu, bo z prywatnej posesji, ale na publiczną drogę pochylają się drzewa, olbrzymie konary, nie można wjechać. To na to umawiamy się na ten temat w jednym z najbliższych wydań audycji.
Ale mogę tutaj już przekazać informację, bo udało mi się ustalić, że Zarząd Dróg Transportu Miejskiego zwróci się do właściciela terenu, na którym rośnie to drzewo, o przycięcie, z takim wnioskiem o przycięcie tych gałęzi, tak aby przejazd drogą był możliwy.
Miejmy nadzieję, że właściciel się do tego zastosuje. Jeżeli nie, to będziemy kontynuowali temat, ale mam nadzieję, że nasza słuchaczka jest zadowolona i oby jak najszybciej te gałęzie czy te konary zostały przycięte. Bardzo dziękuję za te informacje, pani Paulina Łątka.
Dziękuję również. Szczecin. Do usłyszenia.
Pozdrawiamy, to jest czas reakcji. Teraz przesiadamy się z komunikacji na przykład miejskiej do pociągu, bo słuchaczka skarży się na przepełnione pociągi relacji Kołobrzeg-Szczecin, którymi jej córka jeździ do szkoły. Nawet przysłała nam zdjęcie, rzeczywiście zatłoczony skład. Kolejarze się cieszą pewnie, że jest frekwencja, ale jak za duża frekwencja, to nieprzyjemnie się podróżuje. Przy naszym telefonie pan Norbert Wełyczko, naczelnik do spraw handlowych Polregio Szczecin. Dzień dobry.
Zresztą witam Państwa.
Proszę powiedzieć, panie naczelniku, czy są szanse na to, że składy będą dłuższe, że młodzież szczególnie, ale i osoby dojeżdżające do pracy będą jeździły w mniejszym ścisku?
Oczywiście, że tak. Ta sytuacja, która miała miejsce dzisiaj i ma miejsce przez ostatnie 2 dni, jest to incydentalna sytuacja związana z ograniczoną ilością taboru spalinowego. W zeszłym tygodniu, 20 października, miał miejsce wypadek na przejeździe drogowym, w wyniku czego pojazd został odstawiony i oczekuje na naprawę. I w dniu wczorajszym mieliśmy spotkania niestety pociągu z dzikami, które spowodowało to, że kolejny szynobus musi zostać wyłączony z eksploatacji na naprawę. I w związku z tym nastąpiły drobne trudności i incydentalnie został wysłany, skierowany na kurs Kołobrzeg-Szczecin, mniejszy autobus szynowy. Ale jutro już sytuacja powinna wrócić do normy i na jutro już na ten pociąg będzie wyznaczony dłuższy szynobus, tak jak to miało miejsce do tej pory.
Cieszymy się z tych dobrych informacji. I jeszcze pani Małgosia do nas napisała. Jestem mieszkanką Załomia, od ponad roku dojeżdżam do pracy na Pomorzanach. Podejmując pracę w tej dzielnicy, zdecydowałam się na dojazdy komunikacją miejską. Byłam bardzo zaskoczona, że mogłam bez problemu dojechać pociągiem z Załomia na godzinę 7.30 do pracy i około 15.15 wsiąść w pociąg powrotny. Niestety rozkłady jazdy pociągów są bardzo często zmieniane i nie do końca wiem pod kogo. Z każdą zmianą jest coraz gorzej, uważa pani Małgosia. Pociągi poranne są albo przed 7 w Szczecinie, albo po 7.30, a jeszcze trzeba dotrzeć do firmy. Pociąg powrotny jest teraz o 15.06, a po zmianie rozkładu o 15.11. Ludzie pracujący do godziny 15, a takich jest wielu, nie mają szans dotrzeć na ten pociąg. Następne połączenie jest dopiero o 15.49. Nawet do Dąbia nie ma żadnego pociągu w tym czasie, żeby po pracy wydostać się z miasta. Nie wspomnę już o setkach uczniów wracających do domu. Tyle się mówi o czystych miastach, o zachęcaniu ludzi do podróżowania komunikacją zbiorową, żeby korki były mniejsze, a i mniejsza emisja spalin. Szumnie władze chwalą się koleją metropolitalną, biletem metropolitalnym, tylko wszyscy zapomnieli, że to powinno się robić dla pasażerów, bo to oni kupują bilety. Panie naczelniku, czy ten rozkład jazdy, o którym wspomina pani Małgosia, to jest już ostateczny? Czy będą jakieś zmiany? Czy państwo właśnie badaliście potoki pasażerskie, badaliście ich preferencje i wyszło, że taki rozkład, jaki jest obecnie, jest najlepszy?
Oczywiście, że słuchujemy się w głosy naszych pasażerów i podróżnych. Ten pociąg do Świnoujścia, który kursuje teraz 15.06, on również kursował 15.06 przed zmianą rozkładu jazdy. On w okresie przedwakacyjnym kursował o 15.11. Jest to pociąg jadący do Świnoujścia. I rzeczywiście kolejny pociąg jadący w kierunku Zamia jest po 30 paru minutach, bo tak średnio co 30 minut kursują pociągi w kierunku Szczecin-Goleniów. Ale jest to pierwszy sygnał, który do nas trafił, dotyczący godziny odjazdu tego pociągu. Więc my tutaj się jak najbardziej sytuacji przyjrzymy. Na pewno w nowym rozkładzie jazdy zaplanowane odjazdy od grudnia, który się zmieni, pociąg do Świnoujścia jest zaplanowany na godzinę 15.15, więc tutaj myślę, że pani
Małgosia powinna być zadowolona.
Będzie zadowolona. Tu niestety na chwilę obecną jest 16.09 odjazd. Tutaj też odnośnie tych zmian częstych w rozkładzie jazdy i dlaczego one są robione, no my w Węźle Szczecińskim mamy dość intensywne w tej chwili prace na stacji Szczecin-Dąbie, które wpływają na to, że ten rozkład jazdy delikatnie musi ulegać zmianom, stąd te zmiany rozkładu jazdy. Mamy nadzieję, że po tym, jak te prace się ukończą niebawem, no ten rozkład jazdy będzie bardziej stabilny. Niemniej te zmiany są tylko około minutowe, ale no tutaj w przypadku pociągu do Świnoujścia no nie wpłynęła do tej pory żadna od nas informacja, ale tutaj na pewno sprawdziłem, jak będzie od grudnia to wyglądało i przy kolejnej zmianie rozkładu jazdy ta godzina jest zaplanowana na godzinę 15.15, więc tutaj myślę, że pani zdąży na ten pociąg, a jak nie, no to kolejny pociąg będzie 15.35, także tutaj będzie w tych godzinach około 15 trochę dogęszczony ruch pociągów, także myślę, że tutaj będzie to pasowało podróżnym, no bo my się wsłuchamy i to jest bardzo ważne, pasażerowie, którzy podróżują i zarówno po Szczecinie, jak i ci, którzy kursują pociągami w relacjach dalszych w ramach aglomeracji czy w ramach województwa.
A jeszcze rano właśnie pociągi poranne są albo przed 7, albo po 7.30.
Nie zdefiniowałem dokładnie, o który pociąg pani chodziło tak dokładnie, bo pociągi z Załomia do Szczecina Głównego przyjeżdżają o godzinie 6.53, kolejny przyjeżdża 7.29, wcześniejszy przyjeżdża 6.34, więc tak mniej więcej systematycznie rozłożone te pociągi, więc no tutaj nie wiem, którym pociągiem ta pani dojeżdża i jakby chciała mieć ten rozkład jazdy ułożony.
Podejrzewam, że pani Małgosia chciałaby, żeby był jakiś pociąg, który o 7.15 jest w Szczecinie, albo 7.20, a nie 7.30, bo pisze, że trzeba jeszcze dotrzeć do firmy.
Tak, no tu Jest sytuacja dotycząca tego, że pociągi na liniach nie jeżdżą tylko ze Załomia, bo mamy też pociągi przejeżdżające z kierunków i Choszczna, i Stargardu, i z kierunków Gryfina. I mniej więcej ustalone są takie stałe, cykliczne przejazdy co pół godziny, ale tak, żeby z każdego kierunku mógł pociąg przyjechać. I tak są zaplanowane pociągi przejeżdżające z kierunku Goleniowa, że one przejeżdżają około 00 i około 030 do stacji Szczecin Główne. Stąd są takie godziny, ponieważ w innych godzinach przejeżdżają pociągi z innych kierunków, które również do Szczecina muszą dojechać. Niestety przepustowość jest ograniczona, a tych pociągów z każdego kierunku jest całkiem sporo, więc niestety nie jesteśmy w stanie każdego pociągu, aby z każdego kierunku przejeżdżał o godzinie 15 po na przykład. Stąd tak jak w przypadku Goleniowa, to jest mniej więcej przejazdy około 00 i 030.
Naszym gościem jest Norbert Wyłyczko, naczelnik do spraw handlowych Polregio Szczecina. Przy naszym telefonie pan Michał. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam takie pytanie do pana z kolei. Miałem taką sytuację, wracając 14 listopada, chyba 14.10. Relacja
listopada Szczecin... czy października?
Października, przepraszam, października. Pociągiem Szczecin-Szczecinek. No i miałem ze sobą dwie walizki, żeby... miejsc nie zajmować, to sobie siadłem grzecznie tam, gdzie miejsca na rowery są. Przyszedł pan konduktor, no i awanturę zrobił, dlaczego ja mam dwie walizki. No i musiałem dopłatę zrobić. Dla mnie to tam żaden problem, żeby dopłatę zrobić za dwie walizki, tylko i mu powiedziałem, że one są ciężkie, nie będę je tam na półkę wkładał.
A walizki były na podłodze, rozumiem, tak?
Tak, czy na podłodze były. Ja sobie grzecznie siedziałem, później jakaś pani z wózkiem przyszła i awantura wielka była.
Prawdopodobnie, to już zajmuję tutaj, prawdopodobnie chodziło o bagaż. Generalnie bagaż przewozi pod opieką podróżnego i bagaż należy umieścić nad siedzeniem lub pod siedzeniem. Jeżeli taki bagaż jest za duży i nie można go umieścić nad lub pod siedzeniem i zajmuje miejsce, to wtedy należy na taki bagaż zakupić bilet. I prawdopodobnie tutaj w związku z tym, że ten bagaż nie był umieszczony w miejscu przeznaczonym do przewozu bagażu, konduktor wystawił bilet za przewóz bagażu.
Panie Michale?
Tak trochę do... bardzo od... Może nie chamsko, tylko tak opryskliwie się zachowywał wobec mojej osoby.
Aha, to znaczy nie miał pan wrażenia takie, że wyjaśnił wszystkie okoliczności konduktor tej sprawy, tylko od razu po prostu...
Tak, od razu...
Z opłatą dodatkową.
Tak, tak, od razu. Nie wytłumaczył, od razu miał pretensje, że mam dwie walizki na tej zasadzie.
No już teraz mamy jasność, panie Michale, dziękuję bardzo, pozdrawiamy. No a pana konduktora akurat tego 14 października prosimy, żeby w kolejnych kursach był bardziej wyrozumiały i najpierw cierpliwie tłumaczył, poprosił na przykład o umieszczenie, prawda, na półce, jeżeli taka półka jest.
Dokładnie, oraz wytłumaczył, dlaczego ten bagaż musi być w takich miejscach umieszczony. Jak najbardziej tutaj dziękujemy za sygnał, poprawimy tutaj tą komunikację i dotrzemy do tego pracownika i zwrócimy uwagę na prawidłowe przekazywanie tych informacji podróżnym, aby no, mieli pełną wiedzę, dlaczego niektóre rzeczy w taki sposób się wydarzają na pociągu. To jest ważna sprawa, taki bagaż umieszczony też jest bardzo ważny, aby go odpowiednio zabezpieczyć, ponieważ w przypadku hamowania te walizki na kółkach często latają po pociągu i tutaj też trzeba pamiętać o tym, aby one w odpowiednich miejscach odpowiednio były zabezpieczone ze względu bezpieczeństwa dla siebie i dla pozostałych pasażerów
tak,
pociągu.
Tak, zgadza się. Jeżdżą czasem przy hamowaniu, prawda, dostają gwałtownego przyspieszenia i to może być niebezpieczne nawet dla innych współpasażerów. Pan Norbert Wełyczko, naczelnik do spraw handlowych Polregio Szczecin. Dziękuję panie naczelniku za rozmowę, bo pańskie oko konia tuczy. Pozdrawiamy. 12.47 i teraz pociąg przenosimy się na drogi, na te, które mają zostać wybudowane. 2033 rok, zachodnie obejście Szczecina, zachodnia obwodnica. Miejmy nadzieję, że będzie gotowa. Obecnie, aby dojechać z Polic do węzła Goleniów w północ, S3, S6, po drugiej stronie Odry, trzeba przejechać z Polic 58 km. Po wybudowaniu obwodnicy, w tym 5 km tunelu pod Odrą, trasa ta skróci się do 23 km, wyrwa czas przejazdu kilkukrotnie. I nie tylko z Polic, ale z centrum Szczecina wyprowadzona zostanie znaczna część ruchu samochodowego. I to jest świetna informacja. Ale mamy też konkretne informacje dotyczące co do przetargu właśnie na budowę zachodniej obwodnicy Szczecina. Przy naszym telefonie pan Mateusz Grzeszczuk, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział szczeciński. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, kto będzie nam budował, prawdopodobnie, bo jeszcze kilka dni na odwołanie mają inni oferenci, kto będzie nam budował zachodnią obwodnicę Szczecina i jaki budżet na to zadanie przygotowano, bo jest to budżet ogromny.
Tak, dokonaliśmy wyboru oferty ofert najkorzystniejszych dla wszystkich trzech odcinków tej inwestycji, ponieważ trasa o długości blisko 50 km mamy podzielone na te trzy fragmenty i na pierwszym od Kołbaskowa do dołu i wybraliśmy ofertę firmy POR o wartości trochę ponad 770 milionów złotych na odcinek od dołu i do Polic, ofertę firmy NDI o wartości 694 milionów złotych. Natomiast ten najdłuższy odcinek, 23 km od Polic do Goleniowa wraz z tunelem pod Odrą, dla tego fragmentu wybraliśmy ofertę konsorcjum firm NDI i firmy Dogusz, firmy tureckiej. Wartość tej oferty to jest 5,3 miliarda złotych, także łączna wartość wszystkich wybranych ofert wynosi trochę ponad 6,7 miliarda złotych. Jak pan redaktor wspomniał, pozostali oferenci mogą się odwoływać do Krajowej Izby Odwoławczej. Mają na to 10 dni, także do końca przyszłego tygodnia będziemy wiedzieć, czy takie odwołania wpłynęły, bądź też nie. I w zależności od tego będą podejmowane. Warto też wspomnieć, że wszystkie te przetargi będą jeszcze podlegały kontroli uprzedniej prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przed podpisaniem umów.
Dla odcinków Kołbaskowo dołuje oraz dołuje Police terminy będą takie jak dla standardowych odcinków drogowych. Zakończenie planowane jest na 2029 rok, no ale najważniejszy dla udrożnienia ruchu, dla przyspieszenia dojazdu nad morze chociażby istotny jest tunel pod Odrą o długości 5 km. Powiedzmy więcej o tym tunelu, bo tu ma się zakończyć całość inwestycji, kiedy tunel już powstanie do 2033 roku. Jaki to będzie tunel? Czy on będzie podobny do tego pod Świną w Świnoujściu, czy to o wiele większe wyzwanie techniczne?
Będzie to na pewno wiele większe wyzwanie zarówno pod względem zakresu prac, jak i też samej realizacji tej inwestycji, bo w Świnoujściu mamy tunel o długości około 1,5 kilometra, natomiast tunel jednorurowy z jedną nawą. Tu będziemy mieć dwa tunele odrębne położone obok siebie, każdy dla jednej z jezdni drogi ekspresowej S6. W związku z tym to nie tylko to 1,5 kilometra do 5 kilometrów, ale patrząc na każdą rurę oddzielnie 10 kilometrów do 1,5 kilometra, jeżeli chodzi o długość. Także wyzwanie dużo większe. No i też choćby wykonanie przejść ewakuacyjnych i przejazdów. Będzie tam jeszcze kilkanaście tuneli pomiędzy tymi rurami, tak aby można było przejść z jednej nawy do drugiej, bo w ten sposób odbywa się ewakuacja w sytuacji awaryjnej przy tunelach dwunawowych. Też budowa olbrzymich konstrukcji na wlotach do tunelu, komór ze ścianami szczelinowymi zagłębionymi 50-60 metrów poniżej poziomu terenu, wyzwania związane z choćby wentylacją, ponieważ tu musimy być w stanie wyciągnąć dym z ewentualnego pożaru, sytuacji awaryjnej, nawet ze środka tego tunelu, czyli w jedną stronę mamy 2,5 kilometra, w drugą stronę 2,5 kilometra. kilometra, także moce tych wentylatorów też będą potężne. Natomiast to wszystko jest sprawdzone, przeliczone. Tunel mamy zaprojektowany w ten sposób, aby spełniał najnowsze standardy bezpieczeństwa i mógł być użytkowany również przez pojazdy przewożące towary niebezpieczne, czyli te tak zwane ADR-y. Także tu ten tunel będzie posiadał również tą najwyższą klasę bezpieczeństwa dopuszczalności pojazdów ADR, w przeciwieństwie do tunelu w Świnoujściu, gdzie tego rodzaju towary nie są dopuszczone, jeżeli chodzi o transport przez tunel. Natomiast technologicznie to również będzie tunel wykonywany maszyną TBM w technologii drążonej, także sama technologia wykonywania obudowy tunelu będzie zbliżona do tunelu w Świnoujściu, natomiast jego szerokość będzie troszkę większa niż tego tunelu pod Świną.
No i do pana jako do drogowca pytanie, czy pan również używa takiej nazwy wziętej od kobiecego imienia zachodniej obwodnicy Szczecina? Kobiece imię?
Jest to nazwa, która myślę, że jest dość powszechnie używana w stosunku do tej inwestycji.
Zośka, no i też, tak?
Też tak, oczywiście, i też zdarza mi się czasami na takiej nazwy dla tej inwestycji używać.
Czyli pieszczotliwie zachodnia obwodnica Szczecina to jest, drodzy państwo, Zośka. No bardzo to ładnie. Jeszcze zapytam wzdłuż tej nowej drogi zachodniej obwodnicy Szczecina. S6 będą MOPy? Nowe?
Tak, zaplanowana jest budowa dwóch par miejsc obsługi podróżnych. Pary w rejonie miejscowości Sławoszewo między węzłami Dobra a węzłem Tanowo oraz jednej pary obsługi, jednej pary miejsc obsługi podróżnych między węzłem Modrzewie a węzłem Goleniu w północ, czyli już po wschodniej stronie Odry.
A jak ten protest eskaluje? Czy to się uspokoiło z państwa oglądu, bo pod Sławoszewem mieszkańcy Sławoszewa protestowali przeciwko temu MOP-owi?
Rozmawialiśmy wielokrotnie z mieszkańcami. Ostatnie spotkania były we wrześniu tu u nas w oddziale. No i przekazaliśmy też informacje, jak to wygląda, jakie są możliwości wprowadzania ewentualnych pewnych zmian dotyczących zagospodarowania tego MOP-u. Natomiast też powiedzieliśmy mieszkańcom, że takie zmiany ostateczne i wprowadzenie, one będą możliwe po podpisaniu umowy z wykonawcą, ponieważ obecnie mamy projekt budowlany, na który została uzyskana decyzja.
Musimy kończyć. Czyli MOP tam powstanie w tym miejscu.
Tak, MOP tam powstanie, dobrze, natomiast wszelkie zmiany będą możliwe na dalszym etapie, jeżeli chodzi o zagospodarowanie tego miejsca.
Pan Mateusz Grzeszczuk, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Ja także dziękuję. Janusz Wilczyński, słyszymy się jutro po 12:00.